Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
A zgodnie z zapowiedzią w studiu obok jest już z nami nasz dzisiejszy gość, pan Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Witam serdecznie, dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zdążył pan hucznie obchodzić swoje urodziny?
nie zdążyłem hucznie obchodzić urodzin, trochę w biegu, ale w weekend udało się usiąść z rodziną, z rodzicami, z dziećmi.
Czyli wcześniej, tak? Wcześniejsze urodziny. Torcie. A to było 3 czerwca, mówię, a może jakiś torcik z tego poniedziałku? No nic. Panie ministrze, boi się pan dentysty dzisiaj?
Czy ja się boję? Ja zawsze się bałem dentysty, niezasadnie i w ogóle bez sensu, ale to jest takie chyba gdzieś z tyłu głowy, z dzieciństwa, kiedy jeszcze były te aparaty takie wolnoobiegowe. Ale teraz to już jest komfort, mamy znieczulenia fantastyczne, mamy dobre aparaty, nie ma problemu z tym.
No, przy okazji bajki, jeszcze kiedyś był taki film, Tato, nie bój się dentysty.
No właśnie, tak.
Pamiętam, że rodzice moi zastali przy tym filmie. No dobrze, to w jakim czasie do polskich szkół wrócą gabinety stomatologiczne?
One tak naprawdę już wracają, dlatego że ustawa mówi i wchodzi w życie 12 września bieżącego roku. I ona wspomaga szkołę w zakresie gabinetów dentystycznych. Organ, który prowadzi szkołę, ma albo swój gabinet i takich jest bardzo dużo również. Natomiast tam, gdzie ich nie ma, to po pierwsze myśmy współfinansowali tworzenie tych gabinetów i tutaj w 41 gabinetach żeśmy wyposażyli w sprzęt, bo samorząd czy szkoła daje pomieszczenie, a tutaj można było sięgnąć po środki z ministerstwa. Natomiast w momencie, jeżeli jest taki gabinet, to dobrze, jeżeli nie ma, to też szkoła ma najbliżej położony gabinet, który ma zakontraktowane świadczenia dla dzieci. I to każda szkoła ma taki swój gabinet. W związku z tym właściwie uczniowie każdej ze szkół mogą mieć te świadczenia, mogą mieć tą profilaktykę i one wchodzą niejako w pierwszej kolejności do tych gabinetów. Tam, gdzie to jest daleko, bo są takie miejsca oczywiście, Polska jest w końcu bardzo zróżnicowana pod tym względem, jeżdżą te sławne dentobusy i tutaj oczywiście wszyscy uważali, że to będzie niepotrzebne, że po co te dentobusy. Okazuje się, że dentobusy mają ogromne wzięcie i naprawdę pracują pełną parą. W związku z tym mam nadzieję, że ten efekt zobaczymy po latach, że to pokolenie, gdzie położyliśmy nacisk na stomatologię dla tych najmłodszych, no będzie po prostu miało zdrowsze zęby.
Czyli panie ministrze, możemy dzisiaj przedstawić taką deklarację, że w ciągu roku w każdej polskiej szkole, publicznej i prywatnej, pojawi się gabinet stomatologiczny albo będzie przypisany po prostu do konkretnej szkoły, z którego będą uczniowie korzystać.
To wynika z ustawy, która, tak jak powiedziałem, wchodzi w życie we wrześniu i już...
Ile na to czasu potrzebujemy?
No myślę, znaczy już tak naprawdę te kontrakty Narodowy Fundusz Zdrowia z tymi gabinetami podpisał, w związku z tym teraz tylko kwestia jest skorzystania z tego ze szkół, z dzieci.
Dzieci się ucieszą od września, nie tylko szkoła, ale także uśmiechnięty stomatolog.
Pytanie, czy dzieci się ucieszą z wycieczki do gabinetu stomatologicznego, czy z wyjścia, natomiast na pewno rodzice się ucieszą, że jest taka możliwość, no to jest w końcu finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie trzeba to płacić. W związku z tym jest to jakaś na pewno forma wsparcia no tych osób, które do tej pory nie wiem, miały problemy, czy nie wiedziały, gdzie mają stomatologa.
Czyli to nie tylko będą badania kontrolne, to będzie także leczenie.
To będzie oczywiście w jakimś tam zakresie, ale również to podstawowe leczenie, w związku z tym no na pewno tak czy siak ten kontakt ze stomatologiem będzie bliższy, będzie pełniejszy. No i ryzyka związane z tym również, no bo wiemy tak naprawdę, że są dzieci, które jeżeli dbają o tą higienę jamy ustnej dobrze, no to pierwszą tak zwaną dziurę mają w późnym wieku, a są takie, które tych dziur mają multum. Wynika to z różnych przyczyn, genetyki też pewnie, ale na pewno też brak prawidłowego szczotkowania, brak higieny, brak nawyków.
To jest sporo
też,
tego.
To podobno, jest
gabinety podobno gabinety stomatologiczne są oblegane i dentyści twierdzą, że pracę będą mieli zawsze. Panie ministrze, tydzień temu dr Tomasz Rowiński mówił też o zmianach w systemie leczenia zdrowia psychicznego dzieci. Czy już wiadomo, czego te zmiany będą dotyczyły?
Tak, tutaj zmiany są dosyć fundamentalne. Wiemy, że psychiatria dziecięca przez lata była w ogóle zaniedbywana. Świadczenia nie były wyceniane lepiej na tym samym poziomie przez wiele, wiele lat i właściwie można powiedzieć, zaniedbania są ogromne, ale z drugiej strony też system jest trochę przestarzały. Ja tutaj zawsze mówię, że lot nad kukułczym gniazdem, który pewnie większość ludzi oglądała i ta wizja szpitala psychiatrycznego, ponurego, nie powinna być takim kontaktem pierwszym dla młodzieży. Oczywiście wiadomo, że dzisiaj te szpitale psychiatryczne są fantastyczne i często w ogóle nie przypominają w żadnym stopniu tych z lat 50., 60., ale jednak najlepiej, gdyby pierwszy kontakt dziecka z systemem opieki psychologiczno-psychiatrycznej był blisko szkoły, blisko miejsca zamieszkania. No i chcemy wprowadzić te tak zwane ośrodki środowiskowej opieki dla dzieci i młodzieży, gdzie najpierw byłyby kontakty z psychologami, psychoterapeutami, terapeutami środowiskowymi, tam, żeby wejść w środowisko, dowiedzieć się, gdzie leży problem, a nie tylko diagnozować jednostkę kliniczną i dawać leki
farmakologiczne. Aha, w gabinecie, tylko ten terapeuta, czy psycholog, psychiatra musi iść do tej konkretnej
terapeuta,
rodziny.
Jeżeli jest blisko szkoły, jeżeli to jest zlokalizowane przy placówkach, to zna całe środowisko. Podczas gdy psychiatra, który jest w szpitalu, z siłą rzeczy tej szkoły nie zna, tej klasy nie zna, tych dzieci nie zna. W związku z tym ten pierwszy poziom referencyjności byłby bardzo blisko szkoły. Drugi poziom to jeszcze znowu nie byłyby szpitale, tylko to byłoby środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, gdzie już byłby psychiatra, ale psychiatra dziecięcy i dzienny pobyt, psycholog kliniczny, w związku z tym już bardziej zmedykalizowana pomoc, bardziej już nakierowana na faktycznie choroby i terapię, ale nadal bliżej, nadal otwarta, nadal to dzienny pobyt, a nie hospitalizacja. No i dopiero tym trzecim poziomem byłyby specjalistyczne kliniki, szpitale, oddziały. To myślę, że pozwoliłoby naprawdę dotrzeć do tych dzieci. Wiemy, że depresja jest problemem w tej chwili. Wiemy, że...
Ale rośnie liczba samobójstw, to jest przerażające.
Znaczy, rośnie liczba samobójstw, aczkolwiek nie aż tak strasznie, jak to pokazują często takie kasandryczne wizje. Natomiast jeżeli popatrzymy na sumaryczną liczbę samobójstw, ona troszeczkę spada, ale na pewno tutaj nie możemy jakby uciekać od wyzwania, bo to nie tylko są samobójstwa, to jest nie tylko depresja, ale pamiętajmy, że jest dramatyczny poziom uzależnień różnych, nowych. Ostatnio zresztą byłem w Watykanie na takiej konferencji o uzależnieniach. No to coraz częściej mówi się nie tylko o narkotykach, nie tylko o alkoholu, nie tylko o tytoniu, ale o komputerach.
Czyli tableciki, telefony, tak?
Tableciki, telefony. To są poważne uzależnienia, ale też od nowych substancji, których tak naprawdę nie znamy. My to nazywamy dopalaczami, ale to są tak naprawdę
substancje,
nowe...
których nie potrafimy sklasyfikować.
Nowe narkotyki.
Do końca, tak?
No teraz ustawa na szczęście się zmieniła. Wprowadziliśmy tą ustawę, która klasyfikuje to często jako narkotyki. Ale to są wyzwania, które tak naprawdę nas czekają. Myślę, że te uzależnienia związane z mediami społecznościowymi, z tabletami, z telefonami. Mhm. Ostatnio czytałem o takim eksperymencie, gdzie zaproponowano 70 chyba dzieci i młodzieży, żeby nie kontaktowała się z innymi i nie używała właśnie sprzętu elektronicznego.
W jakim czasie?
Dobę. I wytrzymało chyba 7 z nich. Reszta nie wytrzymała. Miała taki właściwie zespół odstawienny. Miała objawy depresyjne, miała zaburzenia jakieś nastroju. No to widać, że to jest problem. W związku z tym naprawdę czeka nas tutaj zmiana podejścia, bo ta psychiatria dziecięca to nie tylko będzie leczenie chorób stricte takich, jakie znamy, czy choroby dwubiegunowej, czy depresji, ale też kontakt taki, żeby tym dzieciom pokazać zagrożenia, pokazać, że no trochę nieświadomie, ale wpadają w te zagrożenia współczesnego świata, pokazać, jakie są skutki dramatyczne używek, których nie znamy, których młodzież nie zna. Jeżeli popatrzymy, że w Polsce w tej chwili jest gwałtowny wzrost palenia tak zwanych papierosów elektronicznych, które wiemy, że są być może tak samo niezdrowe jak papierosy zwykłe, a w mediach społecznościowych, młodzieżowych funkcjonują jako coś zdrowego, nieszkodliwego, no to widać, jaka jest skala zagrożeń. Widać, jak ten świat, który próbuje sprzedać młodzieży cokolwiek, byleby zarobić, to są zagrożenia ewidentne. To są miejsca, gdzie taki ośrodek środowiskowej opieki dla dzieci i młodzieży mógłby mieć ogromną rolę.
No właśnie, panie ministrze, czyli możemy powiedzieć, że pan swoim dzieciom ogranicza dostęp do telefonu i do tabletu?
W sposób pozytywny, to znaczy, tak nie wiem, czy to powinienem mówić, ale kiedyś ustaliliśmy, że jeżeli synowie odstawią telefony i zamienią je na takie stare Nokie, to będą kieszonkowe dostawali. Podziałało.
Dobrze, gdzie są te stare Nokie? Potem będziemy o tym mówić. Ogólnonarodowa debata o kierunkach zmian w ochronie zdrowia. Panie ministrze, co jest najpilniejszą potrzebą pacjentów dzisiaj? Czy wszystko rzeczywiście mogą załatwić miliony, tryliony złotych?
Oczywiście, że nie. I to mówienie o tym, że ktoś skróci kolejki do lekarza i że będziemy mieli dostęp, nie wiem, w tydzień, dwa, pięć do specjalisty, to jest mydlenie oczu ludziom, dlatego że wiemy, że zresztą to pokazują raporty różnych niezależnych organizacji, że jednym z podstawowych problemów dostępu do służby zdrowia są kadry. Brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, brakuje ratowników. Dlaczego? No przez lata to był obszar zaniedbany. No to próbujemy teraz zmieniać. W tym roku 300 miejsc dodatkowych na studiach medycznych. To jest rekordowa liczba, w tym nowy kierunek na Katolickim Uniwersytecie UKSW, 100 miejsc na Wydziale Lekarskim. No, tutaj stajemy na głowie wspólnie ze środowiskiem, żeby tych miejsc było więcej.
No dobrze, ale jak się wykształcą i będą chcieli tak wyjeżdżać?
Czyli nie widać tego trendu, ponieważ rok do roku systematycznie tych lekarzy przybywa, ale przybywa nie tak dużo, jakbyśmy chcieli.
Czyli więcej osób choruje, niż mamy lekarzy w Polsce.
Po pierwsze, po drugie, lekarze są w wieku już starszym, w związku z tym też odchodzą na emeryturę. Pamiętajmy, że to jest wymiana kadr, polega na tym, że nowe osoby kończą studia, stare idą na odpoczynek zasłużony, bo w końcu nie są w stanie funkcjonować bez przerwy. W związku z tym, jeżeli nie zapewnimy tych kadr, jeżeli nie zapewnimy nakładów na te kadry, to te kolejki nie będą się skracały tak, jakbyśmy chcieli. One się skracają w niektórych obszarach i to trzeba powiedzieć wyraźnie, że tutaj czy tomografia, czy rezonans, czy zaćma, czy endoprotezy, ona już się skraca. Nie zawsze pacjenci mają tego świadomość i nie zawsze korzystają z tych możliwości. To też jest wyzwanie, żeby informować pacjentów, gdzie tak naprawdę, ile się czeka. Bo są miejsca, gdzie się czeka bardzo krótko, są miejsca, gdzie się czeka bardzo długo. Mhm. Ale jednocześnie tam, gdzie możemy jakby dosypać pieniędzy i to spowoduje zwiększenie dostępności, to robimy.
Dla niektórych krótko to pół roku, dla niektórych krótko to rok.
No tutaj oczywiście oczekiwania są zawsze pewnie wyższe niż możliwości, natomiast myślę, że taki dostęp miesiąc czy dwa to już jest na stabilne przypadki, to już jest, myślę, w jakiś sposób odpowiedź na oczekiwania ludzi.
A który kraj, panie ministrze, pana zdaniem tak najrozsądniej leczy swoich obywateli? Ma najlepsze metody profilaktyczne, z którego możemy brać przykład?
Problem brania przykładu jest złożony. To nie jest tak, że możemy przełożyć system z Belgii, czy z Holandii do Polski, czy ze Szwecji.
A gdybyśmy mieli tyle pieniędzy?
To nie jest kwestia tylko pieniędzy, tylko całego systemu. U nas jest jeden płatnik publiczny. Tam są na przykład ubezpieczenia konkurencyjne gdzieniegdzie. Na przykład współpłacenie pacjentów, czego Polacy nie akceptują. I to wynika ze wszystkich analiz. Po prostu Polacy nie chcą współpłacenia u lekarza. No, mamy takie oczekiwania społeczne i tutaj myślę, że nie możemy niczego narzucać. W związku z tym nie da się przełożyć systemu jednego na drugi. Ale myślę, że jeżeli miałbym powiedzieć o takich krajach, które najfajniej, najbardziej rozsądnie gospodarują środkami, no to właśnie jest Belgia, Holandia, trochę kraje skandynawskie. Tam znowu jest problem odległości. Wiadomo, że telemedycyna tam znacznie większą rolę odgrywa niż u nas. U nas ten kontakt pacjent chce mieć bezpośredni. Chce mieć wizytę u lekarza z rozmową, z porozmawianiem twarzą w twarz.
Ja myślałam, że to jest bajka, ta telemedycyna.
Nie, nie, to nie jest bajka. To jest bardzo realne świadczenia. To są wizyty telemedyczne w odległych miejscach. W końcu północna Norwegia czy Finlandia, to naprawdę trudno w zimę dojechać do każdego pacjenta. W związku z tym naprawdę tam się odbywają wizyty po prostu zdalnie. Mhm.
No dobrze. Kolejny temat. Panie ministrze, jakie zmiany dotkną pacjentów z nowotworem piersi?
No tutaj bardzo oczekiwane zmiany, czyli Breast Cancer Unity. To są takie centra, gdzie się leczy kompleksowo nowotwory piersi. Wiemy, że nowotwory piersi u kobiet są wyzwaniem, są jednym z najczęstszych nowotworów. Potrzebujemy miejsca, gdzie pacjentka przyjdzie i nie tylko będzie zdiagnozowana dobrze, ale będzie miała szansę na operację, na zaproponowanie terapii dalszej, na plastykę, na operację plastyczną. No,
czyli to jest takie, taka kompleksowa opieka,
całość,
tak?
Opieki, rehabilitacji, diagnostyki raka piersi. I to są takie centra narządowe. Teraz procedujemy kolejne, to są tak zwane Lung Cancer Unit, czyli takie centra leczenia nowotworów płuc. To też jest specyficzne, bo przecież nie wszyscy chirurdzy operują płuca, to głównie torakochirurdzy. Tak tutaj z nowotworami piersi, no nie chcielibyśmy, żeby pacjentka przychodziła do jednego miejsca, miała zrobioną mamografię, czy tomografię, czy USG. I później odsyłana była zupełnie gdzie indziej, proszę się zapisać w kolejkę. To w ogóle nie o to chodzi, bo jak ktoś dowiaduje się, że jest chory na raka i ma raka piersi, to oczekuje bardzo szybkiej decyzji, co dalej, bo wiemy, że to są czasami bardzo szybkie decyzje potrzebne. No i w tym miejscu jest cała wiedza skupiona od diagnostyki aż po rehabilitację. Mhm.
Przechodzimy teraz, drodzy państwo, do kolejnego uzależnienia. 3 lata temu Rada Ministrów, tam był pomysł, by całkiem zlikwidować sprzedaż alkoholu w butelkach o pojemności 100 ml. Nad projektem ustawy pracowała m.in. PARPA, a Krzysztof Brzuska był już zresztą dyrektor. Od lat przestrzegał, że Polacy piją teraz coraz więcej, więcej nawet niż w czasach PRL-u. Domagał się konkretnych również zmian w prawie, w tym m.in. zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Czy to rzeczywiście poprawi sprawy związane z trzeźwością Polaków? Pierwszy krok, zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Co dalej?
To jest bardzo temat trudny w regulacji prawnej, bo wiemy, jak wyglądał zakaz, prohibicja wszędzie na świecie. Tam, gdzie wprowadzano prohibicję, tam produkcja
tam
alkoholu nielegalnego jest gwałtowna, ponieważ po prostu produkcja alkoholu jest prosta. Wiemy, że są rejony w Polsce, gdzie głównie spożywa się alkohol produkowany w domu, gdzie ta sprzedaż alkoholu z akcyzą jest trochę mniejsza. Wiemy, że każda próba gwałtownego tutaj czy opodatkowania, czy akcyzowania kończy się tym, że napływ alkoholu z innych źródeł jest większy. W związku z tym myślę, że tutaj jest problem złożony. Z jednej strony oczywiście małe opakowania służą łatwiejszej konsumpcji, a z drugiej strony wiemy, że profilaktyka na zasadzie uświadamiania i wiedzy często ma lepsze długoterminowe efekty niż taka profilaktyka par force, gdzie będziemy zakazywali, bo Polacy znajdą niestety sposób na różne tego typu zakazy i znajdowali w historii wielokrotnie, aczkolwiek na pewno problem uzależnień alkoholowych, ale to właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko alkoholowych, bo to są zatrzymanie spadku odsetka ludzi palących. W tej chwili mamy niezły wynik, natomiast ten spadek się zatrzymał w związku z tym i u młodzieży bardzo rośnie. Więc jeżeli nie zrobimy czegoś również tutaj, to no to niestety będziemy mieli wzrost zachorowań później na nowotwory właśnie płuc i wszelkie inne nowotwory.
No tak, no bo przecież NFZ też wydaje pieniądze na tych, którzy piją, którzy zmagają się potem
oczywiście
z chorobą alkoholową,
tak,
prawda? Z drugiej strony alkohol, to znaczy w ogóle dla mnie nie ma drugiej strony, ale przynosi zyski. Ile tam może być? 14 miliardów złotych?
To nigdy nie rekompensuje strat związanych z leczeniem uzależnień, z skutkami społecznymi. Mówienie o tym, że państwo zarobi tu i teraz, ale wyda na leczenie.
Najgorsze, że ludzie młodzi zaczęli pić wcześniej.
Ludzie młodzi zaczynają pić, aczkolwiek też pamiętajmy, że ten i dostępność też do tych alkoholi niskoprocentowych jest zupełnie inny niż kiedyś. Dużo więcej Polaków pije wino, dużo więcej Polaków pije piwo, a niekoniecznie od razu sięga po twarde alkohole. W związku z tym no tutaj też kwestia pewnej kultury funkcjonowania społecznego no jest ważna. Oczywiście wiele osób w takich dyskusjach zarzuca mi, mówi, dlaczego nie zalegalizujecie marihuany, przecież alkohol jest legalny, a jest też używką, też katastrofalną w skutkach. Mhm. Papierosy i tytoń też jest używką, też jest katastrofalny.
Nie zadałam tego pytania, bo wielokrotnie już pana ministra to pytano.
No tak, ale z drugiej strony popatrzmy, no w naszej kulturze europejskiej alkohol i tytoń funkcjonują od tysięcy lat i jakoś próbujemy sobie radzić z tym problemem. Lepiej, gorzej oczywiście, ale próbujemy i to jest wpisane w pewne uwarunkowania, zakazy kulturowe. Podczas gdy marihuana jest czymś nowym zupełnie dla naszej kultury i dlaczego mamy otwierać się na kolejną używkę, która też jest katastrofalna w porównaniu z
zdrowym życiem.
Bardzo wąskie i oczywiście tam, gdzie te cele terapeutyczne są udowodnione, to ona jest dostępna, natomiast to jest bardzo, bardzo wąska grupa pacjentów. To nie jest tak, że marihuana jest dobra dla każdego, na każdy stan chorobowy. To są padaczki lekooporne, to są pewne leczenie zespołów bólowych, ale to, mówię, to jest bardzo wąska grupa pacjentów tak naprawdę.
No dobrze, na koniec, drodzy państwo, przypomnimy, że jeśli chodzi o polską medycynę, kardiologię, to naprawdę jest nieźle. W Polsce mamy już do czynienia z nowoczesnymi metodami leczenia wad serca. No, na czym polega na przykład taki pierwszy skuteczny zabieg, już zresztą nie pierwszy, założenia zapinek, klipsów, równoległe na zastawkę mitralną oraz trudzielną. Co to znaczy? No,
zastawki to są takie, żeby to ładnie powiedzieć, to są takie kawałki płótna, można powiedzieć, takiego naturalnego płótna, czyli i one sobie, jak płynie krew w jedną stronę, to się rozchylają, a jak próbuje płynąć w drugą stronę, to się łączą ze sobą i nie pozwalają tej krwi płynąć wstecznie. No ale jak są niedomykalności, to czy poszerzone te pierścienie, no to one sobie machają się w tej wewte, jak krew płynie w jedną, w drugą stronę. W związku z tym ktoś wymyślił bardzo fajnie, że można zrobić tak zwany klips, czyli spiąć spinaczem te końcówki tych płatków i dzięki temu w jedną stronę one przepuszczają, a w drugą trzymają się razem. No i to są takie metody, które już nie wymagają operacji. To się robi przezskórnie. To nawet, to nie tylko to, bo to są też zamykania różnych dziur nieprawidłowych w sercu, czyli na przykład ubytków w przegrodach międzykomorowych czy międzyprzedsionkowych. Wkłada się taką zapinkę, czyli taki parasolkę taką malutką. Trochę jak
ile taką, ta parasoleczka może mieć rozmiarów?
No, bardzo różnie, to dostosowuje się do rozmiaru dziurki. Ale to trochę tak wygląda jak taka parasolka na drinku, tylko tylko
a
bardziej
propos poprzedniego tematu.
A propos poprzedniego, nie, bo może być drink bezalkoholowy oczywiście. Na przykład jakiś sok grejpfrutowy, który trzeba uważać, bo może powodować arytmię z pomarańczowym i grenadiną. Ale taka zapinka wprowadzana do serca, otwierana tam po dwóch stronach tej dziurki, no i ona zatyka to. Czy zamykanie uszka lewego przedsionka taką strukturą, żeby tam się skrzeplina nie gromadziła, nie powodowała udarów później. No tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Inwencja już tworzenia tych aparatów jest niesamowita, a to w ogóle nie wymaga otwarcia klatki piersiowej. To jest wszystko przez żyły wsadzane, rozprężane i
to jest
siedzi sobie w
sercu.
To jest już
powszechne, czy częsty zabieg? Częsta metoda leczenia?
To zapinki już są częste bardzo, te tak zwane klipy rzadsze, ale też coraz częstsze. No i oczywiście teraz już mamy zastawki, które wprowadzamy przez naczynia. Już nie trzeba wymieniać zastawki. chirurgicznie, tylko się wprowadza zastawkę, tam się rozpręża, ona się tam usytuowuje i po prostu sobie siedzi.
Jak to brzmi? No, ale...
Mało tego, no tutaj jeżeli popatrzymy na rozwój takich właśnie zabiegów, to są one nieprawdopodobne. No teraz już nawet można leczyć serduszko dziecka, które jest jeszcze u mamy w brzuchu. Tak, to jest niesamowite. Znaczy te możliwości technologiczne są tak duże, że aż w porównaniu z tym, co było lat temu 20-30, to wydaje się, że jesteśmy w jakimś świecie science fiction.
Jak tak tego się słucha, to rzeczywiście. Ale jeszcze sok grejpfrutowy może powodować arytmię?
Tak, duża ilość soku grejpfrutowego używa pewnego szlaku metabolicznego, który jeśli jednocześnie na przykład bierzemy leki albo mamy jakieś zaburzenia elektrolitowe, to może dawać, nasilać troszkę arytmię, ale oczywiście w dużych dawkach, więc tutaj nie przesadzajmy.
Ale truskawki tego nie powodują.
Truskawki akurat arytmii nie mogą uczulać dzieci, jeżeli są... nie są odpowiednio i myte, i jeżeli w ogóle niektóre owoce są troszkę uczulające, oczywiście też bez przesady, nie można się dać zwariować, bo owoce są zdrowe i lepiej jeść owoce
niż palić i pić.
Niż wysoko słodzone napoje oraz produkty przetworzone. Pamiętajmy, że to jest kolejna zmora, która nas dotyka. Otyłość u dzieci, wiemy, że
też gonimy niestety Amerykanów.
O, bardzo szybko gonimy i nawet szybciej dogonimy niż w jakichkolwiek innych dziedzinach. Tutaj trzeba naprawdę bardzo dużej pracy rodzin, bo możemy, to trochę tak jak z tymi zakazami spożywania różnych substancji uzależniających, możemy zakazywać, a w szkołach sprzedaży tego czy owego, a rodzice sami wkładają do tornistra czekoladki i słodzony napój. W związku z tym musimy tutaj rozmawiać z rodzicami, wspólnie promować ten zdrowszy tryb życia, bo wiemy, że jeżeli ktoś jako dziecko jest otyły, to ta tkanka tłuszczowa później będzie mu towarzyszyła przez całe życie.
Żeby nie było tak smutno, to na koniec najtrudniejsze pytanie. Ile kosztuje kilogram truskawek w miejscu pana zamieszkania, panie ministrze?
Nie wiem. Nie wiem. Tutaj przyznaję się bez bicia, nie kupuję truskawek. Tutaj niestety...
To ja powiem, że od 8 zł do 20.
To zależy jakie.
I
ostatnio słyszałem...
I nie każda się uśmiecha. Nie ma tego zapachu.
No właśnie. Mhm. Słyszałem, że też bardzo wiele jest takich różnic ogromnych pomiędzy lokalnymi produktami, a produktami, które gdzieś tam są ściągane, no zawsze te lokalne są lepsze, bo są nasze.
Pewnie, że tak. Pan Łukasz Szumowski, minister zdrowia, dziękuję serdecznie. O Noki jeszcze zapytamy. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Dziękuję państwu, dziękuję pani.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.